poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy porannego programu Radia Zachód i naszych widzów na Facebooku. Łączymy się z klinicznym oddziałem zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a na linii dr Jacek Smykał, kierownik tego oddziału. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj w Lubuskiem 632 nowe zakażenia, 933 łóżek covidowych w naszym regionie. Zajętych jest obecnie 641, a z respiratorów 77,53. Panie doktorze, jak obecnie sytuacja wygląda na kierowanym przez pana oddziale? Czy możemy mówić o tym, że macie jakieś rezerwy?
To znaczy, rezerwy są bardzo małe, bo mamy w tej chwili aktualnie dwa miejsca wolne, no ale za chwilę ta rezerwa zniknie, ponieważ będziemy przyjmować pacjentów prawdopodobnie z oddziału ratunkowego, gdzie pacjenci covidowi przebywają, albo z innych szpitali, tam gdzie nie będzie miejsca. Więc myślę, że z tymi rezerwami to bardzo ostrożnie. Ważne, że mamy szpital tymczasowy, który zabezpiecza sporo miejsc. No i te niektóre oddziały, które chociażby w Sulechowie zostały reaktywowane, oddział covidowy. Także no, te miejsca, które, jak pan mówi, mamy jeszcze jakąś rezerwę w województwie, więc jeżeli nam zabraknie miejsca w całym szpitalu, no to wtedy ci pacjenci jadą do innych oddziałów wojewódzkich.
Od poniedziałku w naszym województwie większe obostrzenia, galerie handlowe z ograniczeniami, zamknięte hotele, obiekty sportowe, obiekty kultury. I taki stan ma potrwać według założeń do 28 marca. Pomysł, który budzi oczywiście kontrowersje, wielu osobom się nie podoba, a jak pan z perspektywy zakaźnika na to patrzy? Są to słuszne, uzasadnione działania?
Wie pan, zastanawiałem się nad tym, czy to cokolwiek zmieni, ponieważ w społeczeństwie panuje pewna już obojętność wobec tych wszystkich obostrzeń. To znaczy, no, tak jak ten pierwszy lockdown był taki, powiedzmy, z pewnym strachem, tak w tej chwili ludzie przestali się tego bać. No i nie wiem, czy to społeczeństwo już jest zmęczone tymi ograniczeniami, czy zastosują się ludzie do tych wszystkich ograniczeń. To, że będą galerie zamknięte, no dobrze. No w każdym razie na pewno jakieś problemy gospodarcze z tego w województwie wynikną. Natomiast nie do końca jestem przekonany, że takie restrykcje cokolwiek wniosą. Zresztą zobaczymy po 28 marca, no, jaki będzie skutek tych ograniczeń.
W Lubuskiem dotąd zaszczepiono ponad 100 tysięcy osób, w tym drugą dawką szczepionki 37 600 osób. To wciąż w skali całej populacji bardzo mało, ale w pierwszej kolejności zaszczepiono przecież osoby najbardziej narażone. Czy efekt szczepień tych najbardziej narażonych widać już w przekroju osób, które trafiają z ciężkim przebiegiem COVID? Bo w wielu ośrodkach lekarze mówią, że coraz młodsi pacjenci trafiają do szpitali.
No i to jest ten problem, że mamy te nowe mutacje wirusa, które są bardzo zjadliwe, można powiedzieć, szybciej wywołują infekcje i docierają przede wszystkim do ludzi młodych. I to, co w tej chwili obserwujemy, to oczywiście wzrost ilości zakażeń wśród ludzi tak 30-40-latków, a druga sprawa, coraz więcej ludzi starszych w wieku senioralnym z przechodzonym COVID-em. To jest nieszczęście. To też wynika z słabości naszego systemu opieki zdrowotnej, że ludzie bardzo późno trafiają na oddziały covidowe. No i niestety w tym momencie lokowanie jest bardzo złe. To widzimy po ilości zgonów.
Czy trafiają późno wskutek złego rozpoznania, czy wskutek tego, że nie poddają się sami temu rozpoznaniu, próbują się leczyć samodzielnie? No, te objawy początkowe mogą być bardzo podobne do przeziębienia.
Często to jest problem z dotarciem w ogóle do lekarza rodzinnego. No i przeciąganie całej sprawy, że sobie w domu poradzę, że zastosuję taki czy inny lek. Ktoś mi powiedział, że mam kupić sobie, powiedzmy, nawet tak zwaną amantadynę, coś takiego. No a niestety w trzecim, czwartym tygodniu choroby, no to już jest sprawa praktycznie zamknięta. No leczymy, jak już państwo wiecie, im wcześniej włączymy te nasze leczenie, no, które w jakiś sposób do tej pory się jaki sprawdza, chociaż nie zupełnie, bo nie mamy leku takiego przeciwwirusowego, który byłby w 100% skuteczny, jeżeli chodzi o leczenie tego wirusa, no ale mamy też inne leki. Jeżeli ta szybkostronna terapia jest na początku zakażenia, czyli tym drugim tygodniu chociażby choroby po 10 dniach, no to jest szansa na to, że przebieg choroby będzie lżejszy, no i ten pacjent może w jakiś sposób dojść do siebie.
Panie doktorze, jakie są objawy, które powinny szczególnie nas niepokoić? Jeżeli przechodzimy jakąś infekcję, niekoniecznie to musi być infekcja koronawirusem, ale co szczególnego, na co szczególnego powinniśmy zwrócić uwagę? Żeby właśnie nie doprowadzić do tego stanu, kiedy no, trudno jest nam już pomóc.
No tutaj przede wszystkim, ponieważ COVID to jest choroba układu oddechowego. Musimy spojrzeć na to z tej strony. Jeżeli ktoś, powiedzmy, choruje, jest osobą starszą, to powinien zaopatrzyć się w pulsoksymet. No i w tym momencie, kiedy zaczyna odczuwać duszności, słabość, nadal wysoko gorączkuje, bo jak gorączkuje, to też się odwadnia, oddaje mało moczu, upoczywy kaszel, no i saturacja mu spada poniżej 94, poniżej 90, no to jest sygnał, że taki pacjent pewnie ma już jakieś zmiany w płucach, no i wtedy on wymaga szybkiej diagnostyki radiologicznej. W tym momencie robimy mu badanie tomograf komputerowy z programem HRCT i wtedy możemy ocenić bardzo dokładnie, jaki poziom jest tych zajętych płuc, to się w tej chwili ocenia w skali procentowej, prawda, czy jest to tyle czy tyle, prawda, w każdym razie no, jeżeli to jest płuca są bardzo zajęte, no to ryzyko ciężkiej niewydolności oddechowej, ostrej niewydolności oddechowej jest bardzo duże.
Panie doktorze, wróćmy jeszcze do tematyki szczepień. Akceptacja do szczepienia się wśród Polaków rośnie. Rozmawiał pan na naszej antenie z Marcinem Sasimem na początku tego roku, kiedy no zdecydowanie mniej osób chciało się szczepić, ale teraz pojawił się inny problem związany ze szczepieniami. Tych preparatów szczepionkowych jest dużo i są takie, które uchodzą w opinii publicznej za lepsze, a są takie, które uchodzą za gorsze. Są zresztą kraje, które z preparatu AstraZeneca się czasowo wycofały. Jak pan na to patrzy? Bo tych preparatów mamy w tej chwili już, jak dobrze liczę, około 10 na świecie. Czy są szczepionki lepsze i gorsze?
Ja myślę, no, jakie kryterium przyjąć? No, akurat my w ogóle nie mamy żadnych obserwacji, jeżeli chodzi o skuteczność AstraZeneca. Tutaj my mamy jakieś doniesienia, powiedzmy, prasowe. Natomiast no, mamy więcej informacji na temat preparatu Pfizera, który jest u nas w Zielonej Górze, przecież byliśmy pierwszą grupą szczepioną od 27 grudnia. I tutaj w tym środowisku zaszczepionym nie było zachorowań. Chodzi o pracowników służby zdrowia, ci, którzy już przeszli szczepienia. Natomiast trudno nam cokolwiek powiedzieć o preparacie Astra, nie mówiąc o preparacie Johnsona, czy moderny, prawda? Bo w ogóle tego nie znamy. Ja myślę, że no wszystkie preparaty są w jakiś sposób skuteczne, byle pacjent wytworzył przeciwciała przeciwko temu wirusowi. No to jest warunek, tak? Jeden odpowie tak, a drugi w tym sensie, że pojawiły się przeciwciała w takiej ilości, a u drugiego mniejszej ilości. Ale myślę, że wszystkie te szczepionki wnoszą pewną skuteczność. No i należy chyba stosować to, co jest u nas dozwolone w tej chwili na rynku.
Panie doktorze, nikt z nas nie ma szklanej kuli, ale gdyby tak na podstawie swojego doświadczenia mógł pan powiedzieć, jak długo taki stan podwyższonej gotowości i stan pandemii jeszcze potrwa, jak długo będziemy się z tym zmagać? Ma pan jakieś hipotezy chociaż w tej kwestii?
Wie pan co, no, pierwsza sprawa to jest, jak dalej będzie ta infekcja przebiegała, no jakie te wirusy, jak one będą mutowały, jakie będą miały to wpływ na szczepienia. A druga sprawa, no to same szczepienia. Jeżeli się wyszczepi większość tego społeczeństwa, zrozumiemy, że to jest jedyny ratunek w tej pandemii. No tak jest. No i bez szczepień nie opanujemy tej pandemii. Ale szczepienia muszą być wszędzie robione, czyli de facto tak jak w tej chwili. No, cały świat się szczepi. Bez tych szczepień nie mamy szans na to, żeby to przetrwać.
Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa taka już czysto naukowa, bo sporo się mówi ostatnio o mutacjach, a to wersji brazylijskiej, a to wersji brytyjskiej. Wiele osób podejrzewa, że jest to jakaś forma takiej presji na opinię publiczną, żeby właśnie uświadamiać wagę problemu, żeby zachęcać do szczepień. Czy to jest normalne, że wirus, który opanował świat, no, mutuje i staje się z każdą mutacją coraz groźniejszy? I czy jest szansa, że on zmutuje tak, że stanie się niegroźny?
To znaczy, no różnie może być, no, ale no, mutacje są zawsze w każdym wirusie te mutacje przebiegają. No jakieś są wpływy na to, no, że ten wirus południowoamerykański jest może mniej zjadliwy niż wirus brytyjski, prawda? To trudno powiedzieć, no ale no, pewna wrażliwość biologiczna jest też tutaj bardzo ważna, że w jednym środowisku te mutacje wywołują ciężkie infekcje, a w drugim innym środowisku, powiedzmy w Skandynawii na przykład, będzie mniej zachorowań. No trudno to powiedzieć, ale jak będzie też, no to wszystko to jest, powiedzmy, nie wiadomo, a nikt nie ma tutaj informacji, co będzie w przyszłości. No, była epidemia grypy. No, czym to się skończyło? No, powstała szczepionka, bardzo skuteczna szczepionka, szczepiliśmy. Powstały lek przeciwwirusowy, przeciw grypie. I taka też droga będzie tego wirusa. Ale to jest tylko ten wirus, ale nie wiadomo, co za jakiś czas się pojawi w tym naszym środowisku. Przecież tych wirusów takich niebezpiecznych w Azji jeszcze jest wiele. I być może za rok, za dwa, za trzy będziemy następną jakoś mieli pandemię.
Ja mimo wszystko, panie doktorze, życzę panu i pana współpracownikom podwładnym jak najmniej pracy. A państwu wszystkim jak najwięcej zdrowia. Doktor Jacek Smykał, kierownik klinicznego oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze, był porannym gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do widzenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.